Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Wielkich teologów zawsze powinna cechować pokora, stwierdził papież. W katechezie na audiencji ogólnej przypomniał postać Tertuliana. Polaków zachęcił do modlitwy o liczne i dobre powołania. Magazyn rozpoczniemy relacją z audiencji. Następnie w przededniu ingresu do katedry płockiej naszym gościem będzie biskup Piotr Libera. 30 maja wita Państwa Beata Zajączkowska. Cechą wielkich teologów jest pokora trwania z Kościołem. Pomaga ona akceptować zarówno własne słabości, jak i słabości wspólnoty, stwierdził Benedykt XVI. Na audiencji ogólnej papież powrócił do cyklu kateches o postaciach starożytnego Kościoła. Przypomniał osobę i dzieło Tertuliana z Kartaginy, który zapoczątkował chrześcijańską teologię w języku łacińskim.
Solidnie wykształcony w retoryce, filozofii, prawie i historii, po swoim nawróceniu, prawdopodobnie zainspirowany męczeństwem chrześcijan, z upodobaniem oddawał się apologii, czyli obronie nauki chrześcijańskiej przed stawianymi jej zarzutami oraz przekazywaniu przesłania ewangelicznego w dialogu z kulturą tamtego czasu. Niestety jego charakter i zbyt indywidualne podejście do poszukiwania prawdy oddaliły go od Kościoła i przystał do wspólnoty manichejczyków. Niemniej jednak jego pisma do dziś pozostają ważnym dokumentem rozwoju chrześcijańskiej myśli, szczególnie w takich tematach jak istota Boga jedynego w Trójcy Świętej, tajemnica Kościoła, mariologia, sakramenty Eucharystii, małżeństwa i pojednania, prymat Piotrowy, modlitwa, praktyka cnót, zwłaszcza cnoty nadziei opartej na tajemnicy zmartwychwstania.
Papież zwrócił uwagę na ludzki dramat Tertuliana. Z biegiem lat stawał się coraz bardziej wymagający w stosunku do chrześcijan. Nie szczędził ostrej krytyki. W każdej sytuacji, zwłaszcza pośród prześladowań, oczekiwał heroizmu. Ostatecznie doprowadziło to do jego izolacji.
Daje mi dużo do myślenia wielka osobowość moralna i intelektualna tego człowieka, który wniósł tak znaczny wkład w myśl chrześcijańską. Widać jednak, że na koniec zabrakło prostoty. Brakło pokory włączenia się w Kościół, zaakceptowania jego słabości. Brakło tolerancji wobec innych i wobec siebie. Jeśli widzi się tylko własną myśl w całej wielkości, to ostatecznie tę wielkość się traci. Podstawową cechą wielkiego teologa zawsze musi być pokora trwania z Kościołem, akceptowania zarówno jego, jak i własnych słabości, gdyż tylko Bóg jest prawdziwie cały święty. My zawsze potrzebujemy przebaczenia.
Papieskiej katechezy na placu Świętego Piotra wysłuchało ponad 30 tysięcy pielgrzymów, co 20 z nich był Polakiem. Z klerykami seminarium tarnowskiego przybył biskup Wiktor Skworc.
Pozdrawiam wszystkich Polaków, a szczególnie księży z diecezji włocławskiej, z prebiterów z archidiecezji katowickiej oraz formatorów i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Witam wszystkich, którzy przybyli na kanonizację błogosławionego Szymona z Lipnicy. Za jego stawiennictwo módlę się o liczne i dobre prawowania kapłańskie i zakony w Kościele w Polsce i na całym świecie. Niech wam Bóg błogosławi.
Ksiądz Jacek Olechowicz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Przyjechaliśmy w związku z kanonizacją błogosławionego Szymona z Lipnicy, który jest naszym rodakiem. Chcemy wykorzystać ten pobyt w Rzymie, żeby uczyć się Kościoła Powszechnego w kontakcie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, przy grobie świętego Piotra, no i oczywiście przy grobie sługi Bożego Jana Pawła II. Zwracam bardzo dużą uwagę na to, żeby w naszym seminarium kandydaci do kapłaństwa po prostu uczyli się człowieczeństwa, bo sądzę, że z takiego dobrze pojętego humanizmu również wypływa dobrze przeżywana więź z Panem Bogiem i równocześnie zobowiązania wobec Kościoła, wobec innych ludzi, że się skoro podjęło pewne decyzje, to trzeba tym decyzjom pozostać wiernym.
Brat Wojciech Golonka, prowincja opolskiej prowincji Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich. Jesteśmy tu z powodu naszej 44. kapituły generalnej. Głównymi tematami, którymi zajmowała się kapituła, to apostolat powołaniowy i życie wspólnotowe. Działamy już w Polsce ponad 100 lat. Rozpoczęliśmy od Lwowa. Obecnie w Polsce jest 63 braci szkolnych. Prowadzimy dwa zespoły szkół w Gdańsku i w Częstochowie, ponadto dwa domy pomocy społecznej dla chłopców głęboko upośledzonych, a także dwa specjalne ośrodki wychowawcze i dwa warsztaty terapii zajęciowej dla osób upośledzonych dorosłych, które mieszkają u swoich rodzin. Liczba braci pozostaje ciągle ta sama, są pojedyncze powołania, jedna, dwie osoby rocznie. Oczywiście modlimy się, żeby tych powołań było więcej, żebyśmy mogli lepiej służyć tym, do których Pan Jezus nas posyła.
Przybyliśmy z grupą Polskiej Misji Katolickiej w Karcle. Prowadzimy regularne duszpasterstwo w języku polskim. Mamy spore już osiągnięcia na polu nie tylko duszpasterskim, ale również i oświatowym. Mamy swoją szkołę polską dla dzieci i młodzieży aż do matury włącznie. Uczymy języka polskiego, religii, geografii, historii. Ponad setka dzieci i młodzieży w soboty uczęszcza na nasze zajęcia. Kościoły są pełne, ludzie chętnie się modlą, śpiewają w języku polskim.
Wśród wiernych, których papież po audiencji pozdrowił indywidualnie, byli rodzice angielskiej dziewczynki porwanej 3 maja w Portugalii. Papież pobłogosławił ich usilnym poszukiwaniom 4-letniej córki. Mała Medi zniknęła z pokoju hotelowego, w którym spała razem z dwójką młodszego rodzeństwa. Policja przypuszcza, że została porwana.
Jutro odbędzie się ingres biskupa Piotra Libery do katedry płockiej. W przeddzień uroczystości z nowym ordynariuszem rozmawia rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch.
Jakie priorytety duszpasterskie stawia sobie ksiądz biskup w diecezji płockiej?
Dla mnie u progu tej posługi biskupiej w diecezji płockiej niewątpliwie najważniejszą sprawą będzie prezbiterium kościoła płockiego, a więc księża, duchowni, ci, którzy stanowią tych najbliższych współpracowników ordynariusza. Zależy mi, żeby poznać ten Kościół od strony właśnie tego potencjału duchownego, że tak powiem, a więc chciałbym szybko poznać księży dziekanów, wicedziekanów, poznać także tą strukturę parafialną, księży proboszczów. Chciałbym poznać ich troski i radości dnia codziennego. Kolejnym jakimś środowiskiem, na którym mi bardzo zależy po księżach, to jest seminarium duchowne płockie. Jak wiadomo, przeżywało to seminarium pewne trudności, przynajmniej tak w mediach to było przedstawione. Ja mam też pewne doświadczenie pracy wychowawczej w Śląskim Seminarium Duchownym. Chciałbym po prostu przypatrzeć się, jak działa to seminarium. Chciałbym poznać kleryków. Już miałem taką okazję krótkiego pozdrowienia wspólnoty kleryckiej, gdy byłem z taką roboczą wizytą niedawno w seminarium. Akurat tak się złożyło, że wszyscy klerycy byli w kaplicy zebrani, więc mogłem zobaczyć jak gdyby wspólnotę seminaryjną, która liczy w tej chwili około 90 osób. 14 czerwca będę miał radość wyświęcenia pierwszych moich księży, także wspólnota się trochę zmniejszy, bo 15 jest kandydatów do święceń kapłańskich. Zależy mi też na nawiązaniu dobrych duszpasterskich kontaktów z ludźmi świeckimi, a więc i różne ruchy czy stowarzyszenia kościelne, które funkcjonują w tej diecezji. Wiem, że jest akcja katolicka, zapewne są także inne ruchy kościelne. Będę też starał się przywiązywać odpowiednio uwagę do gremiów, które wspomagają biskupa w diecezji. Myślę tutaj o radach. Oczywiście jest Rada Duszpasterska, jest Rada Katolików Świeckich. Wydaje mi się, że powinna powstać, o ile nie ma takiej rady, także Rada Ruchów i Stowarzyszeń Kościelnych. Więc to są tak jak gdyby te zasadnicze obszary mojego zainteresowania. Oczywiście jestem otwarty na także i wszystkie inne rzeczywistości czy środowiska jak gdyby spoza Kościoła, które zechcą jakąś podjąć, nie wiem, rozmowę, dialog z nowym biskupem. Tutaj jestem do dyspozycji powiedzmy tych wszystkich, którzy stanowią tą diecezję i mieszkają na jej terenie.
Wiadomo, że diecezja płocka ma swoje problemy, nagłaśniane zwłaszcza w mediach. W jaki sposób będzie się starał je ksiądz biskup rozwiązać?
Gdy chodzi o problemy, które sygnalizowane były w mediach, ja oczywiście muszę odsiać, próbować przynajmniej plewy, jak to się mówi, od ziarna, bo niestety nie do końca wszystkim doniesieniom mogę ufać po prostu, jako ten bezpośredni w tej chwili już zwierzchnik kościoła, tym, który przewodzi temu kościołowi, już muszę po prostu sam na miejscu poprzez cierpliwe jakieś rozmowy, spotkania, próbować rozeznać, jaki jest stan faktyczny. Nie mogę po prostu absolutnie opierać się na jakichś przypuszczeniach, podejrzeniach. To jest sfera bardzo delikatna, bardzo złożona. Myślę o sferze życia kapłańskiego, seminaryjnego. Niestety często jest tak, że ona nie przystaje. Ona jest jak gdyby często niezrozumiała poprzez współczesną rzeczywistość, w tym również i niestety czasami przez media, które spoglądają na tą rzeczywistość kościelną, na ludzi, którzy tą rzeczywistość tworzą, no oczyma tego świata. I ja muszę oczywiście spoglądać jakoś, chciałbym, będę o to prosił Pana Boga, Ducha Świętego, jakoś o wiele głębiej. Ale przede wszystkim to, co już czasami podkreślałem wcześniej, chcę pewne sprawy, jeśli były takie złe, niedobre, załatwiać wewnątrz naszej rodziny. Nie przed kamerami, nie na łamach, powiedzmy, prasy. Ja chcę jak gdyby zmierzyć się z tymi problemami, rozmawiając bezpośrednio z dozą zaufania, z ludźmi, którzy bezpośrednio w tych strukturach diecezjalnych, seminaryjnych pracują. Uważam, że tu absolutnie jest potrzebna bezpośrednia właśnie jakaś rozmowa, dialog, wyjaśnianie. Oczywiście z wyraźną gotowością oddzielenia prawdy od kłamstwa, dobra od zła. Jeśli jest rzeczywiście, byłoby jakieś zło, byłyby jakieś nieprawidłowości, byłyby jakieś słabości. Po prostu jest w Kościele miejsce i czas na rachunek sumienia, na oczyszczenie tej pamięci, na przeproszenie, na naprawienie ewentualnych krzywd, jeśli by takowe były. I później sprawę chciałbym w miarę szybko zamknąć. Ten, powiedzmy, pewien rozdział, jeśli powtarzam, jeśli by były jakieś nieprawidłowości, jakieś sytuacje nieewangeliczne, niejasne albo dwuznaczne, ta sfera musi być wyjaśniona i ten rozdział chciałbym jak najszybciej zamknąć po to, by po prostu no, realizować to, co jest zasadniczą misją Kościoła.
Jest ksiądz biskup znany z tego, że czynnie uprawia sport. Czy zamierza ksiądz biskup dalej to robić?
Tak, rower albo, tak trochę przyglądałem się już usytuowaniu tego mojego nowego miejsca zamieszkania. Jak wiadomo, dom biskupów płockich jest położony nad Skarpą Wiślaną. W dole jest bardzo szeroka, królowa naszych rzek Wisła. I jak zauważyłem, wzdłuż jest coś w rodzaju takiej promenady. Dobre miejsce na mój kolejny ulubiony sposób relaksu, to znaczy na przebieżki, czyli na jogging. Ale myślę także i o seminarium. Seminarium Płockie posiada spory teren. Jest ogród, jest boisko sportowe, koszykówka, siatkówka. Tak zdążyłem zauważyć. Oczywiście jest także boisko do piłki nożnej i jest sala gimnastyczna. Więc myślę, że też oczywiście licząc tutaj się z moimi możliwościami wiekowymi też, myślę, że być może od czasu do czasu także może się uda jakiś sport uprawiać razem z klerykami. Dlaczego nie?
Jak wyobraża sobie ksiądz biskup łączenie kierowania diecezją z pełnieniem funkcji sekretarza generalnego? To na pewno niełatwa sprawa.
Po 9 latach pracy w sekretariacie, kierowania tą instytucją, wydaje mi się, że został wypracowany taki stabilny tryb działania, sprawny, szybki. Ośmielam się tak twierdzić, dlatego że nie spotykam się z jakimiś głosami krytycznymi czy zażaleniami na naszą instytucję Sekretariatu Episkopatu. Świadczy to o tym, że mam w otoczeniu najbliższym dobrych współpracowników, kompetentnych, zaufanych ludzi, zarówno spośród księży, jak i spośród sióstr zakonnych, czy także i ludzi świeckich. Więc ja jestem spokojny, że ta instytucja może pracować, nawet jeśli w cudzysłowie szefa nie ma przez jakiś czas tu na miejscu fizycznie, po to, by ten sekretarz mógł w w tej chwili powoli wchodzić w rzeczywistość duszpasterską diecezji płockiej. Oczywiście osobiście wiąże się to z pewnym obciążeniem czasowym, tych zadań po prostu przybywa, ale struktury są zorganizowane, także gdy chodzi o diecezję płocką. Tam właściwie wszystko funkcjonuje. To jest diecezja prastara, więc wszystkie te struktury, które są istotne z punktu widzenia funkcjonowania diecezji, one są. Odległość nie jest duża, to jest kwestia 100 kilometrów, więc jeśli by zachodziła potrzeba, będzie na pewno taka potrzeba, żeby być w Warszawie równocześnie, spotykać się, realizować zadania sekretarza episkopatu, mogę bez większych problemów być do dyspozycji. Tak samo, gdy chodzi o bieżącą pracę, korespondencję i tak dalej, przygotowanie następnych zebrań plenarnych, to wydaje mi się, jest to możliwe. A potem oczywiście, gdy kadencja upłynie i wtedy z radością jakby przekażę ster prowadzenia prac w sekretariacie mojemu następcy.
Jak według księdza biskupa będzie można wykorzystać w diecezji płockiej doświadczenie z nuncjatury i sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski?
Ten sposób wykorzystania tych moich doświadczeń, myślę, że będzie generalnie polegał na analizie pewnych doświadczeń, które zebrałem poprzez 9-letnią pracę w sekretariacie, a wcześniej 7 lat u boku księdza nuncjusza. Tych spostrzeżeń, tych uwag, tych obserwacji jest bardzo wiele. Ja myślę, że na zasadzie, powiedzmy, wyciągania pewnych wniosków, obserwowania po prostu tego, co jest pozytywem w naszych działaniach kościelnych w skali już ogólnopolskiej, jak i powiedzmy wyciąganie pewnych wniosków z rzeczy, które nam się może nie do końca udały. Na przykład powiedzmy, wydaje mi się, że bywają takie sytuacje, że Kościół zaprzepaszcza pewną okazję, pewną szansę, na przykład dlatego, że dominuje jeszcze w niektórych naszych działaniach czy w stylu działania takie myślenie bardzo indywidualistyczne. My często nie potrafimy zaryzykować, czy zdobyć się na pewną odwagę pracy we wspólnocie, co czasami wiąże się z rezygnacją swojej wizji, swoich pewnych opcji, ale gdzie w sumie ta główna sprawa, zasadnicza sprawa związana z jakąś akcją duszpasterską czy propozycjami duszpasterskimi mogłaby zyskać. Ona traci, ponieważ niestety, powiedzmy, jakoś jeszcze w naszym myśleniu, w podejściu do pewnych spraw zbyt bardzo dominuje zakorzeniony w nas indywidualizm. To jest jako przykład tylko mówię. Chciałbym uniknąć takiego niebezpieczeństwa czy pewnych potknięć, robiąc coś w diecezji płockiej już w tej chwili, które by mogło spalić na panewce czy rozminąć się z celem zamierzonym, ponieważ jest to właśnie po prostu skażone takim trochę grzechem, w cudzysłowie pierworodnym, na przykład takiego skrajnego nieraz indywidualizmu, że my patrzymy tylko na moje, nasze podwórko, ale już tracimy z pola widzenia, nie wiem, brata, bliźniego, który być może robi podobną rzecz i brakuje nam, ośmielę się powiedzieć nieraz, pokory, zrobienia czegoś razem, bo każdy chce wypłynąć, brylować. Wydaje mi się, to jest dość poważny problem i to, co nieraz jakoś widzę w takim działaniu w skali, bym powiedział, ogólnopolskiej, chciałbym, znając, mnie się wydaje, tą pewną taką diagnozę, uniknąć tego, robiąc coś z moimi księżmi czy z tymi radami, które funkcjonują jako ciała pomocne dla biskupa w Płocku.
Jak rodzice zareagowali na nową funkcję syna?
Myślę, że dwa takie jak gdyby wyznaczniki tej reakcji. Wdzięczność wobec Pana Boga za to, że dożyli. Moi rodzice mają w tym roku 80. urodziny. To jest taki już piękny wiek. Jak mama mówi, no cieszymy się, że Pan Bóg nam pozwolił dożyć jeszcze tego momentu, że już nie tylko biskup, ale w tej chwili już biskup ordynariusz. A druga to pewna taka nutka, zwłaszcza u mojej mamy, obawy, czy podołam, bo mają świadomość, że póki co, jak wspomniałem, będę łączył jeszcze te dwie funkcje i troszeczkę jak to rodzice, zwłaszcza mama, obawy, czy nie będzie to troszeczkę kosztem tych wizyt, które do tej pory składałem u rodziców. Ale oczywiście dominuje to na pewno poczucie wdzięczności i takiego zaufania, no i nieustanne oczywiście zapewnienie, nie tylko zapewnienie, ale wiem, że to jest realna modlitwa i różaniec święty i koronka do Bożego Miłosierdzia ofiarowana w mojej intencji. Także mam to zaplecze takie modlitewne także w moich rodzicach i rodzinie mojej najbliższej.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Bardzo dziękuję, Szczęść Boże.
biskupem Piotrem Liberą rozmawiał ksiądz Józef Kloch, rzecznik Episkopatu Polski. I na tym kończymy nasz środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.